Przy mikrofonie ojciec Dawid Wilczyński. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Przed nami na antenie Radia Maryja czas audycji Szukając Słowa Bożego. To przygotowanie do najbliższej niedzieli. To już szósta niedziela wielkanocna. Wraz z nami ojciec dr Piotr Nyk, karmelita bosy, biblista, przeor klasztoru świętego Józefa w Lublinie. Serdecznie witamy ojcze na antenie Radia Maryja. Cieszymy się, że to właśnie dzisiaj ojciec przeprowadzi nas poprzez liturgię słowa szóstej niedzieli wielkanocnej.
Tak, szczęść Boże, serdecznie witam wszystkich słuchaczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Jego Matka Maryja, Dziewica.
Teraz i zawsze. Na początku naszego spotkania przywołujmy wstawiennictwa Ducha Świętego. Niech On nas prowadzi, niech otwiera nasze serca, aby to słowo i ziarno tegoż słowa mogło zapuścić korzenie w naszym życiu, abyśmy wydali poprzez dobro, poprzez miłość, która niech stanie się naszym udziałem, plon stokrotny. O to też módlmy się.
Przybądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, dawco darów mnogich, przyjdź światłości i sumień, o najmilszy z gości, słodka serca dość, słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą miłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, oddaj swej potędze, bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia, jeno cierni nędzę, obmyj co nie święte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca rane, nagnij co jest harne, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary, daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary.
Sięgamy po lekturę Słowa Bożego szóstej niedzieli wielkanocnej. Pierwsze czytanie jest zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich, to 15 rozdział, wersety od 1 do 2, a następnie od 22 do 29. Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań między nimi a Barnabą i Pawłem, postanowiono, że Paweł i Barnaba i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w tej sprawie do Jerozolimy, do apostołów i starszych. Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci, Judę zwanego Barsabą i Sylasa, i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści. Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy oznajmią wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi.
W pierwszym czytaniu z 15 rozdziału Dziejów Apostolskich usłyszeliśmy o przełomowym wydarzeniu w dziejach młodego i rozwijającego się Kościoła, którym było postanowienie tzw. Soboru Jerozolimskiego, który odbył się około 48 roku po Chrystusie, w sprawie konfliktu dotyczącego zachowywania zwyczajów żydowskich przez wierzących, wywodzących się ze świata pogańskiego. Wraz z narastającą liczbą wierzących pochodzenia pogańskiego pojawiło się pytanie, czy od wyznawców Chrystusa należy wymagać zachowania przepisów prawa mojżeszowego, czy też nie. Dlaczego decyzja w tej sprawie była tak przełomowa? Aby sobie to uzmysłowić, należy naświetlić sytuację, w której znajdował się wówczas młody Kościół. Otóż należy mieć na uwadze fakt, że chociaż Pan Jezus dał swoim uczniom od początku nakaz misyjny „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu”, to jednak należy pamiętać, że początkowo wspólnoty apostolskie składały się niemal wyłącznie z Żydów oraz znających lub poznających tradycję żydowską, tak zwanych prozelitów, czyli konwertytów na judaizm, oraz bojących się Boga, czyli przygotowujących się do przyjęcia wiary mojżeszowej. Dla nich wszystkich praktykowanie zwyczajów żydowskich było naturalną rzeczą. Nawet jeśli wiedzieli, że przynależą już do społeczności Kościoła apostolskiego, oni byli po prostu mocno zakorzenieni w wierze i w praktykach żydowskich. Sytuacja zaczęła powoli zmieniać się wraz z prześladowaniem, które wybuchło w związku ze Szczepanem, po śmierci świętego Szczepana w Jerozolimie, na skutek prześladowań ze strony zwierzchników żydowskich. Wierzący rozproszyli się wówczas w Samarii, w okolicach i Judei, i dalej wyszli poza Jerozolimę, oraz w związku z misją podjętą przez Kościół w Antiochii Syryjskiej, na czele tej misji stał święty Paweł i Barnaba. Wówczas wstępowała do Kościoła coraz większa liczba osób pochodzenia pogańskiego, a więc nie znająca zwyczajów żydowskich. Możemy sobie wyobrazić, że musiało wówczas dochodzić do pewnych napięć i sporów na tle zwyczajów żydowskich. Z Dziejów Apostolskich wiemy, że dla chrześcijan pochodzących z narodu żydowskiego zachowanie zwyczajów żydowskich, takich jak odwiedzanie synagog, miejsc modlitwy, domów modlitwy, odmawianie modlitw żydowskich czy zachowanie rytuałów dnia codziennego nie stanowiło trudności. Czyli chrześcijanie byli przez pewien czas, jeśli można tak powiedzieć, pewnym ugrupowaniem wyznawców Jezusa Mesjasza w łonie samego judaizmu. Po zesłaniu Ducha Świętego apostołowie, jak podają Dzieje Apostolskie, także przecież przestrzegali godzin modlitwy, udawali się do świątyni w Jerozolimie. Święty Paweł podczas swoich misji także najpierw kierował swoje kroki do synagog żydowskich. Ze świadectwa Dziejów Apostolskich oraz listów świętego Pawła wynika, że przez pewien czas po przyjęciu pogan do kościoła istniała we wspólnotach kościelnych niepewność co do kwestii, czy chrześcijanie winni zachowywać przepisy prawa żydowskiego, czy też nie. Jak widać, spory wybuchały, zwłaszcza co do czystości rytualnej. Wiemy, że ortodoksyjni Żydzi przywiązywali wagę nawet do tego, czy wolno spotykać się z poganami, rozmawiać z nimi, zasiadać z nimi wspólnie do stołu, spożywać posiłki. Unikali tego. Epizod nawrócenia pogańskiego setnika Korneliusza przez świętego Piotra w Cezarei i przebywanie Piotra z jego rodziną musiał być wyjątkowy i jeszcze odosobniony, gdyż dla jego uzasadnienia tego czynu potrzebna była interwencja niejako z góry. Święty Piotr otrzymał objawienie, w którym Pan Bóg mu uzasadnia, że wolno mu jeść potrawy czy mięso wszystkich zwierząt uważanych przez niego dotąd za nieczyste, których dotąd nie tykał. O tym, że to wydarzenie nie było wielkim przełomem w życiu Piotra i także nie przyniosło takich radykalnych skutków dla całego Kościoła, Piotr był przecież przewodniczył gremium 12, świadczy także fakt, że kiedy przybył on sam do Antiochii, zachowywał się dwulicowo. Nie był pewny co do tych zwyczajów, czy wolno je opuścić, czy też trzeba je zachowywać. W zależności od swoich współbraci, z którymi przebywał, czy to byli Żydzi z pochodzenia żydowskiego, kiedy przybył apostoł Jakub, brat pański do Antiochii, wówczas zaczął usuwać się od współbraci pochodzenia pogańskiego, z którymi wcześniej spożywał posiłki i stykał się. I to dwulicowe, nieszczere zachowanie piętnował święty Paweł, o czym mówi, daje świadectwo w liście do Galatów, w 2 rozdziale, 11 werset do 14. I na tym tle widać, też z usłyszanego przez nas czytania z Dziejów Apostolskich, że właśnie na tym tle dochodziło do napięć oraz podziału we wspólnocie rozrastającego się coraz bardziej Kościoła. Aby zatem uchronić Kościół przed podziałami, konfliktami, konieczna i paląca stała się jasna decyzja w tej sprawie. Kto mógł ją podjąć? Autorytet miało gremium 12 apostołów, wybrane przez Pana Jezusa i potwierdzone przez Boga wyborem Macieja na miejsce Judasza oraz starsi Kościoła w Jerozolimie. Chrześcijanie z Antiochii Syryjskiej wysłali więc Pawła i Barnabę z delegacją do apostołów i starszych w Jerozolimie, aby podjąć wspólną decyzję. Skutkiem tej interwencji był tak zwany pierwszy sobór Kościoła, zwany Jerozolimskim. Wówczas to, po przedłożeniu problemu przez Pawła i Barnabę i wspólnym rozeznaniu, podjęto jednomyślną decyzję, aby od wiernych pochodzenia pogańskiego nie wymagać przestrzegania wszystkich zwyczajów żydowskich. W przesłanym do Antiochii dekrecie wymagania odnoszące się do pogan ograniczono do tak zwanej klauzuli jakubowej, czyli powstrzymywania się od spożywania mięsa pochodzącego z ofiar kultu pogańskiego, od spożywania krwi, a więc także od zwierząt uduszonych oraz od nierządu. czyli życia nieczystości w małżeństwach nieregularnych i tak dalej, nierządu. Było to minimum zwyczajów mających swe źródło w kulturze żydowskiej, które uchroniło od podziałów i co najważniejsze, ułatwiło szeroki dostęp do kościoła innym narodom pozażydowskim. Nie musimy wspominać, że wymagano oczywiście także od wiernych zachowania przykazań dekalogu oraz innych zasad wiary wynikających z Ewangelii. Te, które wspomina klauzula Jakubowa, to właśnie minimum zwyczajów jeszcze żydowskich, zakorzenionych w tradycji żydowskiej. Była to decyzja przełomowa, gdyż wspólnoty chrześcijańskie stawały się coraz bardziej wspólnotami wielonarodowymi. Uniwersalizm zbawienia, czyli dotarcie zbawienia do wszystkich narodów oraz na krańce świata, który nakazał uczniom Pan Jezus i Duch Święty w Jerozolimie, stało się możliwe dzięki tej decyzji. I jak poświadczają pisma Nowego Testamentu, rzeczywiście realizowało się bez większych przeszkód. Wspomniana decyzja utorowała także drogę ku oderwaniu się Kościoła od synagogi, ku temu, że wspólnota chrześcijańska nie była postrzegana już tylko jedynie jako ugrupowanie w łonie judaizmu, lecz jako wyznanie czy też religia odmienna od judaizmu.
Drugie czytanie zaczerpnięte jest z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła, to 21 rozdział, wersety od 10 do 14, a następnie od 22 do 23. Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi miasto święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła, podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki i wysoki, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona, które są imionami 12 szczepów synów Izraela. Od wschodu 3 bramy i od północy 3 bramy i od południa 3 bramy i od zachodu 3 bramy. A mur miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka. A świątyni w nim nie dojrzałem, bo jego świątynią jest Pan, Bóg Wszechmogący oraz baranek. I miastu nie trzeba słońca ani księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetla, a jego lampą baranek.
Drugie czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana przedstawia w symbolach i metaforach obraz Kościoła w jego chwale. Ukazując idealny obraz Kościoła, jakby cel wspólnoty wierzących, określonych mianem świętego Jeruzalem, z spaja ono ze sobą zarówno pierwsze czytanie, które ilustrowało zmagania rodzącego się Kościoła, a więc jego początek, z Ewangelią, której Pan Jezus, żegnając się z uczniami, zapowiada im udział w dobrach zbawczych przewidzianych na czasy mesjańskie. Odczytany fragment Apokalipsy należy do ostatniej części tejże księgi, prezentującej wizję nowego Jeruzalem. To rozdziały 21 i 22. Po nich następuje tylko krótki epilog, zakończenie księgi. Święty Jan Apostoł, uznawany przez tradycję za autora Apokalipsy, roztacza przed nami wizję miasta, czyli greckiego polis, które z jednej strony w kulturze starożytnej było ważnym elementem życia społecznego, a z drugiej stanowi nawiązanie do starotestamentalnej tradycji i wartości związanych z jedynym swego rodzaju miastem, symbolem, którym było Jeruzalem, Jerusalem. Obydwa elementy odgrywają tu swoją rolę. Greckie polis nawiązuje do istotnego elementu życia ludzi w starożytności, którym było życie w społeczności zorganizowanej, a jednocześnie wymieszanej etnicznie i kulturowo. Przypomina to wymiar uniwersalny Kościoła, składającego się z wielu narodów, o którym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, w którym decyzją apostołów Duch Święty otworzył Kościół właśnie na ten uniwersalizm, na przyjęcie innych narodów do Kościoła. Natomiast żydowskie Jeruzalem nawiązuje do eschatologicznych przepowiedni proroków Izajasza oraz Ezechiela. Ten ostatni, jako kapłan na wygnaniu w Babilonie, roztaczał przed swoimi rodakami wizję przyszłej chwały miasta, Jeruzalem i świątyni. Wstępowanie świętego miasta Jeruzalem z nieba od Boga i przyozdobione w chwałę Boga wyobraża nie tylko wspólnotę wierzących w Kościele, czyli nas wszystkich, która po chrzcie świętym otrzymała szatę nieskalaną, gdyż została oczyszczona z grzechów przez łaskę Boga, lecz także przyszłą chwałę społeczności zbawionych w niebie. Kościół w swojej zbawczej roli i strukturze apostolskiej oraz sakramentalnej jest zapowiedzią niebieskiego Jeruzalem, którym w pełnym już stopniu dostąpi ukazanej przez świętego Jana przyszłej chwały. Światło, które promieniuje z Jeruzalem, może oznaczać dla nas wspomnianą zbawczą rolę Kościoła, którą pełni on wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan, jak i chwała ludu Twego Izraela, widział proroczej wizji starzec Symeon w nadejściu Mesjasza. Liczba 12 bram oraz 12 imion szczepów Izraela nawiązuje do widzialnej struktury Kościoła, zbudowanej na fundamencie 12 apostołów, podobnie jak widzialną strukturą Izraela był podział na 12 pokoleń. Kościół jest nowym Izraelem, którego radością, światłem i centrum życia jest społeczność gromadząca się w świątyni. W czasie i w wieczności ten Kościół pozostanie zawsze apostolski, czyli osadzony na 12 warstwach fundamentu, czyli 12 apostołach, ich nauczaniu. 12 bram można zrozumieć jako 12 dróg, którymi apostołowie rozeszli się na 4 strony świata, zwołując do społeczności zbawionych ludzi ze wszystkich narodów i języków. W Nowym Izraelu nie będzie jednak podziału na to, co święte i nieświęte, jak było podział w mieście na świątynię i miejsca nieświęte, dziedziniec pogan, dziedziniec Izraelitów, miejsce święte i najświętsze. Lecz całe miasto w wizji świętego Jana będzie święte na podobieństwo świątyni. Zresztą przedstawia on całą budowlę miasta w swojej wizji jako budowlę jak gdyby świątyni. nie będzie można, jak mówi, dostrzec w tym mieście świątyni, gdyż jego świątynią będzie sam Bóg. Jego świątynia będzie polegała, że tak możemy tak powiedzieć, na tym, że Bóg zamieszka pośród swojego ludu. O tym zamieszkiwaniu mówił nieco wcześniej, w 21 rozdziale, w 3 i 4 wersecie, kiedy mówił, że Jeruzalem wstępujący z góry będzie przybytkiem Boga. Bóg zamieszka wraz z nimi na wieki, zawrze z nimi przymierze wieczne i będzie pośród nich mieszkał. W słowach tej wizji znajdujemy potwierdzenie obietnicy mieszkania Boga w człowieku, wśród ludzi, o której za chwilę usłyszymy w Ewangelii, w mowie pożegnalnej Pana Jezusa. Kościół, jako nowe miasto Jeruzalem, jest pełne Bożego światła i na wskroś przezroczyste, jak drogocenny kryształ. Wyobraźmy sobie, jaką pociechą była przedstawiona tu przez świętego Jana wizja Kościoła i wspólnoty zbawionych dla prześladowanych chrześcijan końca I wieku, do których święty Jan adresował swoją apokalipsę i którzy konfrontowani byli na co dzień nie tylko z prześladowaniem, lecz także z wielkim zgorszeniem, grzechem i zepsuciem szerzącym się w miastach greckich i rzymskich, tych słynnych polis, które organizowało życie ludzi, jednoczyło ich wokół forum, rynku i innych instytucji życia publicznego, ale którym było tak wiele grzechu, tak wiele nierządu, zła, pogańskiego kultu. Święty Jan widział to wszystko, obserwował choćby z tych miast w Azji Mniejszej, gdzie na końcu niedaleko został na Morzu Śródziemnym zesłany na wyspę Patmos, gdzie otrzymał wizję i gdzie miał na myśli wszystkie właśnie te kościoły, jak w Efezie, do których adresował swoją apokalipsę, w Smyrnie, w Pergamonie, w Laodycei, w Hierapolis i tak dalej. To były te kościoły, w których on niedalekiej odległości przebywał i o które się troszczył i którym chciał wysłać pociechę poprzez tą wizję wspaniałego, nowego Jeruzalem, które będzie okryte chwałą Boga, przykryte i będzie oczyszczone łaską Bożą, będzie święte, będzie nieskalane. I to niebieskie Jeruzalem jest także pod przeciwwagą właśnie dla tak zwanego Wielkiego Babilonu, o którym mówi w Apokalipsie na innym miejscu, do wielkiej nierządnicy, za którą uważano wówczas stolicę imperium, czyli Rzym, stolicę ówczesnego świata. Apokalipsa i wizja nowego Jeruzalem, o której dzisiaj słyszymy, ma wlewać nadzieję, pokazywać, na czym polega życie w zjednoczeniu z Bogiem, o którym za chwilę usłyszymy z ust Jezusa, na czym polega zaufanie do Boga, świętość Kościoła i jego wieczne trwanie, już zaczęte tu, rozpoczęte na ziemi, a które będzie miało kontynuację w niebie.
Fragment Ewangelii według świętego Jana, 14 rozdział, wersety od 23 do 29. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszeliście, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was? Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.
Czytany fragment Ewangelii świętego Jana należy do serii mów pożegnalnych, które Pan Jezus wygłasza po ostatniej wieczerzy, podczas której umył uczniom nogi, a przed swoim pojmaniem. Mowy pożegnalne obejmują ponad 4 rozdziały w Ewangelii Jana, od końca 13 rozdziału aż do końca rozdziału 17. Ponieważ słowa Pana Jezusa właśnie mają charakter takiej mowy pożegnalnej tuż przed Jego śmiercią, przed odejściem do Ojca, ich treścią są sprawy wielkiej wagi. Wczujmy się w sytuację. Oto Pan Jezus po wyjściu Judasza ze wspólnej uczty, świadom zbliżającej się męki i największej próby swojej i uczniów, zwraca się do nich, przekazując im niejako w testamencie istotne prawdy i zasady życia, które będą obowiązywały po jego odejściu do Ojca. Mamy zatem tutaj poruszane takie ważne kwestie jak: pierwsze, zjednoczenie z Bogiem, z całą Trójcą Świętą. Mamy tu wspomnianego Ojca, Jezus jest Synem i także Ducha Świętego. I to zjednoczenie dokona się przez miłość będącą w sercach uczniów. Po drugie, Pan Jezus zapowiada dobra eschatologiczne, czyli te, które prorocy przepowiadali na czasy ostateczne. Tymi dobrami zbawczymi są posłanie przez Ojca lub inaczej wylanie Ducha Świętego na wierzących, zamieszkiwanie Boga pośród swego ludu oraz obdarzenie mesjańskim pokojem i radością. Dlaczego w przeczytanej przez nas perykopie Ewangelii możemy mówić o objawieniu się Pana Jezusa przez miłość i w ogóle o objawieniu Pana Jezusa? Przyczyny należy szukać w poprzedniej wypowiedzi Jezusa oraz w pytaniu Judy apostoła: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? Pan Jezus postawił w swej wypowiedzi znak równości między zachowaniem Jego przykazań a miłością do Niego i obiecał, że On sam objawi się temu, kto będzie zachowywał Jego przykazania i tym samym wejdzie w komunikację miłości z Bogiem, Ojcem i Synem. W odpowiedzi danej apostołowi Judzie jako oznakę miłości do siebie Pan Jezus uznaje przestrzeganie jego nauki. Tak jak wcześniej mówił o przykazaniach, tak teraz mówi o nauce swojej. Kto przestrzega mojej nauki, ton logon, słowo, nauka. A zatem pierwsze zdanie jest w istocie powtórzeniem wcześniejszych słów Pana Jezusa z wersetu 21, w których zrównał miłość do siebie z zachowaniem jego przykazań. Następnie, także podobnie jak poprzednio, Pan Jezus zapewnia każdego, że każdego, kto będzie zachowywał jego naukę i będzie trwał w jego miłości, umiłuje także Ojciec. Teraz jednakże, w miejsce zapowiedzi objawienia siebie, Pan Jezus ogłasza apostołom coś więcej, a właściwie wyjaśnia, na czym będzie polegać to wspomniane objawienie siebie uczniom. Obydwaj wraz z Ojcem przyjdą do takiego miłującego ucznia, jak powiada Jezus, i uczynią u niego mieszkanie, monę. Warto zaznaczyć, że ten rzeczownik monę, mieszkanie, stała siedziba, oznacza stałe przebywanie u kogoś, zamieszkiwanie z kimś, a także filozoficznie rzecz ujmując, posiadanie stałego oparcia, jakiegoś fundamentu, jakiejś zasady życia. Jeśli zatem Pan Jezus zapowiada uczniom, że przyjdzie do nich wraz z Ojcem i że uczynią oni obydwaj u Niego mieszkanie, to objawia im niezwykłą prawdę o tym, że ten, kto kocha Boga, dostępuje łaski prawdziwego i trwałego zjednoczenia z Bogiem, czyli zjednoczenia przez miłość właśnie. W owym zjednoczeniu z Bogiem, które logicznie wynika ze wspólnego mieszkania, znalezienia trwałego oparcia w Bogu, zawiera się odpowiedź na pytanie Judy apostoła, dlaczego nam się masz objawić, a nie światu? Objawienie siebie, które Pan Jezus zapowiedział uczniom, opiera się na owym wyjątkowym zjednoczeniu ucznia z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, które wyraża słowo zamieszkanie razem, monę. Warto także wspomnieć, że święty Jan przenosi tutaj akcent z eschatologii przyszłej, czyli dotyczącej życia z Bogiem w niebie, na eschatologię teraźniejszą. Na początku 14 rozdziału rzeczownik monai, mieszkania, określał przyszłe siedziby niebiańskie. Pan Jezus mówił, w domu Ojca mojego jest wiele mieszkań, monai pollai. Idę przygotować wam właśnie w nich miejsce. To przyszłość. Obecnie Pan Jezus zapowiada uczniom, że miłość do Niego wyrażająca się w zachowaniu Jego nauki, a więc życie zgodne z Bożymi przykazaniami, jest gwarancją trwałego zjednoczenia z Bogiem, trwałej egzystencji w Nim, określanej inaczej jako zamieszkanie Boga w człowieku. To jest właśnie eschatologia, czyli rzeczy obiecane na czasy mesjańskie, Pan Jezus przyszedł, która realizuje się w nas, w uczniach, obecnie, w tych, którzy słuchali Pana Jezusa i w nas wszystkich. Bóg zamieszka w nas, zamieszka wśród nas. Jezusowa zapowiedź owego niezwykłego daru zamieszkania Boga w człowieku jest także realizacją zapowiedzi proroków Starego Testamentu. Warto przytoczyć je w całości. Oto na przykład eschatologiczna przepowiednia proroka Ezechiela z 37 rozdziału, gdzie mówi, i zawrę z nimi przymierze pokoju. Będzie to wiekuiste przymierze z nimi. Założę ich i rozmnożę, a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe. I dalej, mieszkanie moje, mieszkani Alechem, czyli mieszkanie moje nad nimi, z nimi, po grecku kataskenosis mu en autois, będzie pośród nich, mieszkanie moje będzie pośród nich, a ja będę ich Bogiem, oni będą zaś moim ludem. Ludy zaś pogańskie poznają, że ja jestem Pan, który uświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie wśród nich na zawsze. Migdashi Betochem Leolam, czyli mieszkanie moje pośród nich na zawsze. Następnie posłuchajmy proroctwa Izajasza o tym mieszkaniu, przebywaniu Boga wśród ludu. Kiedy prorok Zachariasz mówił: ciesz się i raduj, córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie, wyrocznia Pana. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego i zamieszkają pośród ciebie. W duchu wspomnianych proroctw należy odczytać także nowotestamentalną zapowiedź Księgi Apokalipsy świętego Jana, której fragment przed chwilą słyszeliśmy i który przeznaczony jest na liturgię słowa 21 rozdziału. I miasto święte, Jeruzalem nowe, ujrzałem, wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi. I zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a on będzie Bogiem z nimi. Z naszego fragmentu to przebywanie Boga z ludem wyrażają zdania: a świątyni w nim nie ujrzałem, bo jego świątynią jest Pan, Bóg Wszechmogący. I nie potrzeba mu światła słońca i księżyca, bo chwała Boga je oświeciła, a jego lampą jest baranek. Pan Jezus podkreśla następnie w swojej mowie pożegnalnej, że jego zjednoczenie z Bogiem Ojcem, nauka, mówi, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał Ojca, czyli jego zjednoczenie z Ojcem, jest jakby podstawą, fundamentem naszego zjednoczenia uczniów z Nim, z Trójcą Świętą, którego oni już teraz przez Jezusa mogą dostępować. Na czym polega to zjednoczenie? Otóż właśnie na przebywaniu Jezusa wśród uczniów. To wam powiedziałem, mówi Jezus, przebywając wśród was, tauta lale kachimin parchimin menon, czyli to wam powiedziałem, przebywając, jakby mieszkając wśród was. Znowu używa tego samego rdzenia czasownika menein, który jest pokrewny z mieszkaniem, mone. Kolejnym eschatologicznym darem, który Pan Jezus zapowiada w swojej mowie pożegnalnej, to Duch Święty. Jest on określony tutaj greckim rzeczownikiem paraklet. Ponieważ posiada on całą gamę znaczeń, właśnie w ostatnich czasach, w przekładach Pisma Świętego, pozostawia się ten rzeczownik w jego greckim brzmieniu. Nie ułatwia to wprawdzie zrozumienia wielu osobom, gdyż nazwa paraklet wielu z nas nic nie mówi. Ale daje to okazję nam, biblistom, by przybliżyć, wyjaśnić, co oznacza paraklet. Oznacza on pocieszyciela najpierw, następnie obrońcę, także adwokata w sądzie określano, czyli ten, który broni kogoś, zabiera głos w czyjejś obronie, tym słowem określano. Także tego, który wstawia się za nami u Boga, jako nasz obrońca. Paraklet to nauczyciel, udzielający napomnień, wzywający nas w sumieniu do nawrócenia, napominający. Pan Jezus nawiązuje do znaczenia nauczyciel właśnie, gdyż określa Ducha Świętego jako tego, który nauczy uczniów i przypomni im naukę Jezusa. Kiedy Duch Święty przyjdzie, przypomni wam, on was wszystkiego nauczy, mówi Jezus, i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Eschatologicznym darem, czyli zbawczym dobrem zapowiedzianym przez proroków na czasy mesjańskie i ostateczne, jest także dar pokoju, którego Pan Jezus udziela uczniom. Szalom nie jest więc tutaj tylko zwykłym życzeniem w ustach Pana Jezusa, które było wypowiadane zwyczajowo przy pozdrowieniu i pożegnaniu za czasów Pana Jezusa i do dziś w Izraelu, lecz szalom jest zbawczym dobrem, które przepowiadali prorocy Starego Testamentu, jak chociażby prorok Izajasz, który mówił o księciu pokoju, który przyjdzie jako Emanuel, książę pokoju, czy z 11 rozdziału Izajasza oraz z 52 gdzie mówi o jak są pełne wdzięku nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój. Czy proroka Ezechiela, który zapowiadał, że Pan Bóg zawrze z domem Izraela przymierze wieczne, przymierze pokoju, berit olam, berit shalom. Pokój i szalom jako zbawcze dobro mesjańskie należy rozumieć szeroko. W biblijnym rozumieniu pokój nie jest tylko brakiem zgody, brakiem konfliktów i wojen, lecz o wiele bardziej oznacza Boże panowanie, które przejawia się w Jego sprawiedliwości, czyli w Bożej odpłacie za dobro i zło, wyrównaniu wszelkich zobowiązań, długów i kar, a także w poczuciu bezpieczeństwa i szczęścia. Kiedy nastanie Boży pokój, wszyscy odczują Bożą sprawiedliwość. Pokój darowany przez Chrystusa, także przez zmartwychwstałego Pana, jest o wiele bardziej dobrem duchowym, odczuwanym w głębi duszy, który ma wpływ na życie w świecie. Właśnie ten pokój oddziaływuje na świat i czyni go bardziej pokojowym. A nie odwrotnie, pokój, który zapowiada Chrystus, nie jest uzależniony od zewnętrznych sytuacji, braku konfliktów wojennych i tak dalej, czy powodzenia w życiu. Pan Jezus podkreśla, pokój wam daję nie tak, jak daje świat. Szalom, pokój podarowany przez Jezusa, oznacza uczestnictwo w życiu, miłości i radości, która płynie ze zjednoczenia z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Zauważmy, że wszystkie te dobra są zapowiedziane przez Pana Jezusa w omawianym fragmencie mowy pożegnalnej, zjednoczenie z Bogiem w Trójcy, czyli życie, zamieszkiwanie z Nim przez miłość i radość. Z tego też powodu niektórzy ojcowie Kościoła, jak chociażby Cyryl z Aleksandrii, idąc zresztą za świętym Pawłem, który w liście do Rzymian i w liście do Galatów, łączy dar pokoju z obecnością i działaniem Ducha Świętego. Także ojcowie Kościoła widzieli ten dar pokoju szeroko, łączyli go z obecnością Ducha Świętego i Jego działaniem. Pan Jezus obiecuje przecież posłać Ducha Świętego uczniom. Wszystkie powyższe zapowiedzi Pana Jezusa, tej mowy pożegnalnej, które wygłasza w mowie pożegnalnej, mają na celu umocnienie uczniów, aby ich serca nie trwożyły się, nie podlegały lękowi. Zwłaszcza w czasie, kiedy na ziemi, kiedy odejdzie, kiedy ich zostawi, umrze, dokona swojego życia na krzyżu, zostawi ich. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka, mówi Jezus. W ten sposób zostawia uczniom jakby w testamencie najcenniejszą naukę. Gdy ich pozostawi na krótki czas, uczniowie winni pamiętać o tym, że On odchodzi do Ojca, do Boga Ojca. I prawda ta winna napełniać ich serca radością, mówi Jezus. Gdyż Ojciec, używa tutaj takiego sformułowania, większy jest od Niego. Pan Jezus nie wyraża w tych słowach całkowitego podporządkowania swojego Bogu Ojcu, jak gdyby był on niższy od Ojca lub nie był Bogiem, jak interpretowali to zdanie błędnie Arianie, którzy odmawiali Jezusowi bóstwa, mówiąc, powołując się na to zdanie, Ojciec większy jest ode mnie. Ale Pan Jezus o wiele bardziej zwraca uwagę tutaj na uniżenie swoje w ludzkim ciele. Gdy więc będzie już u Ojca, dostąpi chwały równej Ojcu i z tego powodu uczniowie winni radować się, że odchodzi do Ojca, bo udzieli im o wiele większych darów niż obecnie.
6 minut po godzinie 19 na antenie Radia Maryja trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Poprzez liturgię Słowa szóstej niedzieli wielkanocnej przeprowadził nas ojciec dr Piotr Nyk, karmelita bosy, biblista oraz przeor klasztoru świętego Józefa w Lublinie. Serdecznie ojcze dziękujemy, a naszych drogich radiosłuchaczy zapraszam do współtworzenia czasu naszego spotkania. Przypomnijmy numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie: 536 600 100 lub 536 600 200 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny: 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Serdecznie zapraszam. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże księdzu doktorowi i Bóg zapłać, i szczęść Boże ojcu. Ja w tej katechecie sobie naszkicowałem taki rodzaj przemyśleń. Otóż wszędzie tam, gdzie następuje kontestowanie prawdy Bożej, zaczynają się problemy, wątpliwości, rozłamy, i to zjawisko ma swój początek w raju, gdzie pojawił się siewca wątpliwości z pytaniem, czy na pewno Bóg powiedział, że nie wolno nam spożywać owoców z tego drzewa. I Pan Bóg, znając naturę człowieka, a jednocześnie będąc kochającym bezgranicznie człowieka, w duchu cierpliwości, bo właśnie miłość jest cierpliwa, próbuje człowiekowi pomóc w sytuacjach, gdy człowieka ogarniają wątpliwości. I tak właśnie dzieje się w sytuacji ukazanej w pierwszym czytaniu. Natomiast w księdze Apokalipsy, w moim rozumieniu, ona pokazuje, jak solidną budowlą jest ta prawda, o której wspomniałem na początku i którą właśnie reprezentuje Kościół Boży. Jest to budowla o bardzo solidnych fundamentach i krystalicznie czysta w swoim przesłaniu. Jest to taki Kościół, który pragnie zbudować właśnie Pan Jezus zjednoczony, w którym będzie jedna owczarnia, jeden pasterz, i będzie on wolny od wszelkich zagrożeń, że bramy piekielne go nie przemogą. Bo właśnie taka jest moc zjednoczenia w Bogu, a siłą jednoczącą jest Duch Święty, który od Ojca i Syna pochodzi, ale piszczem zespalającym ten Kościół jest miłość, która stanie się mieszkaniem dla swojego dawcy, a obecność miłości wśród ludzi stanie się ostatecznym świadectwem Bożej chwały. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże. Proszę, ojcze.
Tak, dziękujemy panu Pawłowi. No tak sumarycznie zebrał to, co właściwie chciałem powiedzieć na samym początku, na wstępie, jeszcze przed czytaniami i przed rozważaniem, takie sumaryczne ujęcie właśnie czytań dzisiejszych. To właśnie, można tak powiedzieć, od jakiegoś czasu już w tym okresie wielkanocnym słuchamy czytań z Dziejów Apostolskich i z Apokalipsy i te mowy pożegnalne Pana Jezusa. One się układają w taki bardzo logiczny też jakby system, można powiedzieć. Z jednej strony ukazają realia życia Kościoła, to Dzieje Apostolskie. Tydzień temu mieliśmy chociażby podkreśloną tą trudność, z jaką apostołowie się spotykali, i kiedy stwierdzili, że święty Łukasz włożył to w usta apostołu, że przez wiele trudów i ucisków mamy wejść do Królestwa Niebieskiego. To jest rzeczywistość ta nasza, ziemska, że mamy być świadomi tego, że po prostu tutaj spotykamy się, dopóki żyjemy, jesteśmy na ziemi. Musimy być realistami, że dążymy do pewnych ideałów właśnie, ale spotykamy się właśnie, czy to tak jak Pan powiedział, z pewną kontestacją, czy z wątpliwościami, czy z przeciwnościami, trudami życia, niedoskonałością własną, czy innych ludzi. I to wszystko sprawia, że musimy to mieć świadomość tego trudu. To jest jedno, a z drugiej strony Apokalipsa ukazuje nam cel, do którego zmierzamy. Jaka wielka chwała nas czeka. Jaki to ma właśnie solidny, jak Pan mówi, fundament w postaci Kościoła Apostolskiego, zbudowanego na fundamencie najpierw tych pokoleń izraelskich, gdzie Bóg się objawił i potem prowadził swoją historię aż do przyjścia Mesjasza, zapowiadając go przez wieki, oczekując tego Mesjasza. Ludzie oczekiwali i w końcu właśnie to się stało. I Chrystus jakby w centrum Ewangelii, w której mówi w mowie pożegnalnej, zostawia nam najważniejsze takie treści, jakby w testamencie zostawia się to, co najcenniejsze, pouczenia, zapowiedzi, na czym będzie polegało to nasze życie właśnie z Bogiem, że ono będzie właśnie, istotą jego będzie to przebywanie Boga w naszej duszy, wśród nas, jak ono jest umacniające, jak jest potrzebne, że będą to wraz z tym przebywaniem Boga, mieszkaniem pośród swojego ludu w Kościele, we wspólnocie, ale i w każdym z nas, będzie to związane z tymi wielkimi, wspaniałymi darami pokoju, o którym mówiłem, szalom, radości, która ma nam towarzyszyć, związana z nadzieją na przyszłe dobra, na to, że chociażby też w tym wymiarze ziemskim będziemy, dzięki łasce Bożej, jesteśmy w stanie pokonać z pomocą Bożą pewne trudności. Chociażby to, co Pan Jezus mówi, nauczyć się żyć w tym napięciu tej niedoskonałości z oczekiwaniem na doskonałość. To tutaj środkiem jest właśnie, jak Pan Jezus mówi, modlitwa. Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie właśnie, czy kontestacji, czy rozwiązywania życia po swojemu, według swoich własnych planów i jakichś myśli na życie, które mamy, natomiast według woli Bożej, tak jak Pan Jezus modlił się. Módlcie się, abyście spełnili wolę Bożą.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Królową Chrystę.
Zawsze i wszędzie.
Marcin z Mazowieckiego dzwoni. Ja przedwczoraj zadałem bliskiej osobie na temat Ewangelii, wczorajszej bodajże, pytanie, co to znaczy trwać w miłości Chrystusowej. Ta osoba dużo się modli, a ona mówi, nie wiem, no to może ty mi tłumacz. No i ja to tak, tam było wytłumaczone, kto zachowuje przykazania Boże, ten trwa w miłości, ale to najważniejszym przykazaniem według mnie jest przykazanie miłości. I ta miłość nade wszystko Pana Boga, jak i siebie, jak i bliźniego. Ale jak ja mam kochać bliźniego, jak ja siebie prawdziwie i szczerze nie potrafię kochać? To znaczy nie poznaję do końca siebie, swoich możliwości, darów, którymi Bóg mnie uposażył. I nie ma we mnie szczerej i równoważnej relacji z Panem Bogiem, z zachowaniem hierarchii. Jak mogę kochać wtedy innych ludzi? No staram się, żeby to czynić, no ale codzienny rachunek sumienia w tym pomaga, refleksja nad samym sobą, a i uczciwość bezwzględna wobec samego siebie. Nie ma bez tego prawdziwej miłości, tak uważam. No i empatia dla samego siebie, taka współczulność. Wtedy przychodzi ta współczulność, ta empatia na innego człowieka i potrafię go zrozumieć jakoś. Dużo też dla mnie znaczy słuchać Słowa Bożego i modlitwa. Ważne jest też poprzestawanie dla mnie na małym i życie sakramentalne. No i tak jeszcze dokończę. A i bogaty młodzieniec wypełniał niby przykazania, ale z braku mu jednego, żeby sprzedać wszystko i pójść za Panem Jezusem. I Jan Paweł II powiedział, że miłość jest bezinteresownym darem siebie w służbie Panu Bogu i ludziom, ale jak ja mogę ten bezinteresowny dar siebie wykorzystać? On jest tylko wówczas, jeśli mam czym, czyli dobrem większym, obdarować kogoś. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy. Ojcze, prosimy.
Tak, szczęść Boże, dziękuję. Z tego, co Pan tutaj powiedział, no to warto wyciągnąć takie przesłanie, to co Pan tu zaznaczył, że bardzo ważne jest, by trwać w miłości Boga, by przebywać, tak jak Pan Jezus mówi, w tej miłości, być z Nim zjednoczonym. Warunkiem jest właśnie konkretne życie, czyli zachowywanie przykazań jest wyrazem tej miłości, ale oczywiście warunkiem jest też, tak jak zaznaczył Pan, poznanie siebie. Bo nie możemy miłować dobrze, dokładnie, czy wyrażać siebie jakoś wobec innych ludzi, czy dawać właśnie, być darem dla innych, kiedy nie znamy tego, jak jesteśmy ubogaceni, kim jesteśmy, zarówno z naszymi zaletami i dobrem, jak i oczywiście z prawdą o sobie, czyli z wadami. I tutaj na pomoc przychodzi oczywiście Święta Teresa od Jezusa, która na początku wspaniałego traktatu twierdza wewnętrzna, które użyła właśnie metafory zamku, twierdzy złożonej z wielu komnat, podobnie jak dzisiaj słyszeliśmy o świętym mieście Jeruzalem, zbudowanym na wzór przejrzystości kryształu we wspaniałych farbach i kolorach odmalowanych. Ona też mówi, że aby właśnie poznać, kochać Boga czy ludzi, trzeba poznać siebie, i mówi, że my jesteśmy bardzo ubogaceni. Bóg nas bardzo ukochał i to trzeba odkryć. I porównuje właśnie duszę ludzką do takiego zamku, który można sobie wyobrazić, że on jest bardzo ogromny, bardzo pojemny. To jest jak twierdza, jak zamek. I ja tu zacytuję, ona pisze tak. Oby Bóg raczył mówić za mnie, nasunęło mi się na myśl to, co zaraz powiem, że fundamentem i podstawą wszystkiego jest właśnie ta twierdza, dusza ludzka. Cała z jednego diamentu albo na wskroś przejrzystego kryształu, podzielona na wiele rozmaitych komnat, podobnie jak w niebie jest mieszkań wiele. Bo w istocie, jeśli dobrze rzecz rozważymy, dusza sprawiedliwego nie jest niczym innym jak prawdziwym rajem, w którym, jak Pan mówi, z radością przebywa. Jakżeż bowiem, powiedzcie, pisze do sióstr, powiedzcie same, jakież musi być mieszkanie, w którym król tak potężny, tak mądry, tak przeczysty, tak pełny wszelkiego dobra znajduje dla siebie rozkosz. Daremnie szukam i nie znajduję niczego, z czym można byłoby porównać przedziwną piękność i ogromną pojemność duszy ludzkiej. W rzeczy samej, jak nasz umysł, jakkolwiek by był bystry, nie zdoła pojąć Boga, tak również ledwo może pojąć wielkość duszy, którą Bóg, jak nam to własnym słowem oznajmia, stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo. To jest pierwsze w poznaniu siebie. Najpierw poznajemy nie tylko swoje wady i grzechy, ale poznajemy wielkość, jaką Bóg nas obdarzył. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz, uformowani na podobieństwo Boże. Stąd całe bogactwo. Możemy posłużyć się wieloma metaforami, porównaniami, jak i ze świętym miastem Jeruzalem, jakby odkryć to, porównać do siebie. My jesteśmy takim rajem, takim miastem Bożym, w którym Bóg najchętniej przebywa. Oczywiście chce przebywać w sercach czystych i prawych i do tego każdego człowieka skłania wewnątrz serca, do tego będzie go prowadził. I różne są drogi człowieka. Niekiedy trwa to dłużej, zanim właśnie człowiek pójdzie za tym głosem i będzie odkrywał prawdę o sobie i miłość do Boga i do innych ludzi, będzie w stanie, ale Pan Bóg każdego chce doprowadzić do tego odkrycia swojej własnej godności w obliczu Boga.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Niepokalana.
Teraz i zawsze.
do Szczecina. No, Bóg zapłać, czyli księdzu doktorowi za te objaśnienia do właśnie tekstów biblijnych. No, więc jednak ten pan operator, no to tak też mam pytanie, czy to na przykład, że jako uświęciciel to można przetłumaczyć. Bo w ogóle ewentualnie tak dla laika, to tak pan i jeszcze kreator, by można rozumieć tego pan kreatora, a w ogóle prośba do biblistów, żeby jednak no, wszystkie obce słowa, które w języku polskim nic nie znaczą, były przetłumaczone. Takie rażące, kto powie bliźniemu raka. No co to znaczy raka? Raku, to jeszcze rak się cofa tyłem, byłoby coś znaczyło. Żeby jednak te słowa były tłumaczone na język polski. Bardzo dziękuję, z Bogiem, z Marią.
Z Panem Bogiem dziękujemy. Ojcze, prosimy.
Tak, no my sami, i dziękuję za to zapytanie, sami bibliści zastanawiamy się, no jak to się stało właśnie, że zastąpiliśmy to słowo pocieszyciel, jakieś jedno z wielu zostało zastąpione przez paraklet, greckie słowo. No ktoś powiedział, że bardziej się kojarzy komuś z jakąś medycyną, prawda, z Paracelsus czy z paracetamol. No bo niewiele mogą z tym, no tutaj rozpocząć cokolwiek z tym słowem. No ale właśnie tutaj praca, no wydaje się, że może to miało zainspirować właśnie do tego, by wyjaśniać biblistów, że to właśnie uświęciciel, zgadza się, może być uświęciciel. No tu pan powiedział pantokrator, to raczej jest znaczenie wszechmogący, Bóg wszechmogący, paraklet. No właśnie, myli nam się nawet to, no bo to pierwszy raz słyszymy i niekiedy jest to zadziwiające, potykamy się na tym, kiedy słyszymy to właśnie w wersji tej nowej wersji czytań liturgicznych, gdzie tam pojawia się właśnie paraklet, czyli Duch Święty, uświęciciel może też być, może być obrońca, może być nauczyciel, może być ten, który napomina, ten, który wstawia się za nami. No tu można by wyliczać naprawdę całą litanię znaczeń tego słowa w języku greckim. I ja tak sobie to tłumaczę, że właśnie dlatego dano takie, czasem jest tak, że tajemnicze słowo nieznane, żeby się zastanawiać nad nim, żeby właśnie zgłębiać je jeszcze bardziej, że nie da się jednym słowem oddać. To takie właśnie, tu wchodzimy na teren tłumaczeń, pracy biblistów, którzy mają wielki problem z tym, czy takie słowo wybrać spośród 8-9 znaczeń, no w zależności od kontekstu, dlatego tutaj powiedzieliśmy, że najbardziej pasowałoby ten, który poucza, naucza nas, przypomina nam. Pan Jezus mówi, on was nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.
Także dziękujemy. No. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamościa. Posłuchajcie prowadzącego dzisiejszego wykładowcę. Ja tutaj się chciałem zapytać, bo Jezus Chrystus mówi, pokój mój zostawiam, pokój mój wam daję. I to jest mój pokój. I tutaj chodzi o to, że my zawsze w pokoju widzimy tego, który jest i tego, który będzie. I tutaj są takie słowa, to wam powiedziałem, przybywając wśród was, a paraklet Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego, co to znaczy to wszystkiego i przypomni was wszystko. Przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. I to mi chodzi tutaj, żeby ksiądz wykładowca powiedział, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem, bo ja tutaj widzę nową Jerozolimę. Ja niekoniecznie dotyczy się Jezusa Chrystusa, a głównie Boga Ojca. Także tutaj o to chodzi, że Bóg Ojciec przez Syna swojego objawia.
Przerwało nam połączenie. Pozdrawiamy serdecznie pana. Ojcze, prosimy.
No tak, tu było konkretne pytanie o to, przypomni nam wszystko. On przypomni, ten Duch Święty przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem i nauczy was. Sięgnijmy do tekstu. Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. No więc tutaj chodzi o oświecenie światło Ducha Świętego, które zgodnie z ewangelistami i pozostałymi synoptykami, Pan Jezus po swojej śmierci, po zmartwychwstaniu, udzielił apostołom światła Ducha Świętego. To było potrzebne do tego, by jak mówi dalej, mówią ewangeliści, by rozumieli całość wydarzeń paschalnych, rozumieli pisma, otworzył ich rozumienie, ich umysły, oświecił ich umysły na to, by rozumieli pisma i widzieli je tak, jak on je wyjaśniał po zmartwychwstaniu, kiedy spotkał uczniów do Emaus chociażby. Prawda? Oni pełni smutku, pełni jeszcze przygnębienia po tym, co się stało w Jerozolimie. Pan Jezus przyłącza się do nich i wyjaśnia im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Czyli zapowiedzi właśnie proroków, psalmów i także innych pism Starego Testamentu, które zapowiadały, co się miało stać z Panem Jezusem, wszystkie te wydarzenia paschalne. I widzimy, że tak się rzeczywiście dzieje po zesłaniu Ducha Świętego, który właśnie Duch Święty jest tym też, który wyjaśnia, objaśnia, przypomina, tu mówimy o nim, rzeczywiście w Kościele istniało jest coś takiego jak objaśnianie proroctw, pism, taką zdolność apostołowie posiedli. Chociażby dzisiaj nie było opuszczone, był ten fragment z Dziejów Apostolskich, kiedy Jakub, mniejszy apostoł, zabrał głos, tak zwane klauzule jakubowe. On to wszystko uzasadnił powołaniem się na proroctwo psalmu, że właśnie, czy proroctwo z księgi Amosa, że Pan Bóg odbuduje zrujnowany namiot Jakuba w ostatnich czasach i że przyjdą do niego wszystkie inne narody. Tak to odczytano, to wejście pogan do kościoła, jako właśnie realizacja proroctwa Amosa, czy psalmów Dawida, jak Dawid przepowiedział o swoim odejściu. Tak było z wieloma wydarzeniami początkowymi w początkach Kościoła. Weźmy chociażby uwięzienie Piotra i Jana w 4 rozdziale, kiedy są prześladowani. Wracają do wspólnoty, modlą się i tam interpretują psalm 2, psalm mesjański, który mówi o cierpieniach Chrystusa jako własnych cierpieniach, że Chrystus cierpi w nich, oni cierpią, ale Pan zwycięży i to daje im odwagę do tego, by znosić te cierpienia odważnie, by dalej głosić Słowo Boże.
Ojcze, serdecznie dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie w audycji Szukając Słowa Bożego na antenie Radia Maryja. Dziękujemy za dzisiejszą refleksję nad Słowem Bożym 6 niedzieli wielkanocnej. Ojciec dr Piotr Nyk, karmelita boscy, biblista, przeor klasztoru świętego Józefa w Lublinie wraz z nami. Ojcze, pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam również wszystkich słuchaczy i zwłaszcza Lublinian.
Pozdrawiamy. Dziękuję także wszystkim radiosłuchaczom za współtworzenie dzisiejszej audycji.